Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dziś w porannej rozmowie gościmy posła Polskiego Stronnictwa Ludowego z Wielkopolski, Krzysztofa Paszyka. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
W cieniu wielkich spraw, które rozgrywają się w naszym państwie, między innymi pandemia i negocjacje unijne, aksamitny rozwód, rozstaliście się z Kukizowcami. I ja powiem, panie pośle, że kusiło mnie, gdyby były takie rankingi, żeby pójść do Buka i postawić, kiedy ogłaszaliście powstanie Koalicji Polskiej, że nie przetrwacie roku, bo no, moim zdaniem nie było nigdy szans na trwały związek Kukiza z Ludowcami. Tak pana sprowokuje o poranku.
Panie redaktorze, pozwolę sobie nie zgodzić się z tą tezą, że cokolwiek wiadomo było. Oczywiście polityka jest taką dziedziną, gdzie różne scenariusze pisze życie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to połączenie zaowocowało wprowadzeniem do debaty publicznej w nowej kadencji Sejmu niezwykle ciekawymi pomysłami związanymi z rozwijaniem demokracji bezpośrednio, jak chociażby tworzeniem warunków do tego, żeby częściej Polacy mogli wypowiadać się w referendach, czy to poprzez dzień referendalny, czy też stworzenie optymalnego mechanizmu, żeby te referenda miały wpływ na wiele rzeczy, które nas otaczają i były skuteczne. I te przygotowania zrobiliśmy. To projekt sędziów pokoju, który jest tak obecny.
A potem to wszystko to teraz wiecie, podeptaliście,
panie redaktorze, bardzo istotny panie pośle. Jeden projekt wskaże chociażby, który bardzo często też wydaje się być panaceum na wiele problemów, to znaczy wybór prokuratora generalnego w Polsce, odpornego na naciski polityczne.
Jasne.
W wyborach bezpośrednich.
Panie pośle, to dlaczego Paweł Kukiz...
To jest owoc tej koalicji.
To dlaczego Paweł Kukiz mówi, że ma żal do siebie, że był naiwny, wierzył, że słowa dotrzyma Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, to jest pod adresem waszego szefa. Woli pozostać Piotrusiem Panem w polityce niż gangsterem politycznym. Niezły psztyczek. No.
To jest Paweł Kukiz w stylu, jakim go znamy od lat, czyli taki język, który jest dobry i być może uchodził ze sceny muzycznej, natomiast w polityce ja bym zalecał daleko idącą.
Ale wzięliście sobie takiego Pawła Kukiza właśnie na pokład z partii.
Panie redaktorze, natomiast kontynuując to odpowiedź na zasadnicze pańskie pytanie, co się stało.
No właśnie.
Niestety w trakcie kadencji. Ja nie wiem, czy bardziej z winy Pawła Kukiza samego, który się wydawało też zmienia swoje podejście, czy bardziej ze strony jego najbliższego otoczenia w ramach klubu. I wtedy pojawiało się wiele różnic. Wiele różnic coraz częściej czy w obszarach gospodarczych, czy w obszarach społecznych te różnice były odczuwalne i to najlepiej widać w głosowaniach. Mimo uzgodnień coraz częściej od wielu tygodni ta część klubu skupiona wokół Pawła Kukiza niestety głosowała inaczej, prezentowała inny pogląd. Natomiast to, co często Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, to podkreślaliśmy po posiedzeniu klubu, gdzie to rozstanie stało się faktem w ubiegłym tygodniu w czwartek. Czarę goryczy przelała kwestia podejścia w ostatnim czasie do statusu Polski w Unii Europejskiej, do podejścia w sprawie negocjacji związanych z budżetem.
Posłowie Kukiza poparli deklarację wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych.
Podejście związane z funduszem odbudowy. Podejście wreszcie do propozycji, którą postawił Władysław Kosiniak-Kamysz, wpisania członkostwa Polski w Unii Europejskiej do konstytucji, żeby był bezpieczny.
Zaraz o to będę pana pytał.
Odpowiedzialnych polityków, jakich dzisiaj mamy, chociażby części Zjednoczonej Prawicy. No nie da się, panie redaktorze, tworzyć zwartego środowiska politycznego klubu z osobami, z którymi się diametralnie różnimy.
Dobrze, panie pośle.
Dziękujemy Pawłowi Kukizowi za wspólną pracę.
Dziękujemy.
Za to, co dobrego się udało.
Dziękujemy, że udało się wprowadzić posłów PSL-u do parlamentu.
Jest trudna.
I rozstajemy się tak naprawdę. Okazał się pan trochę frajerem.
Panie redaktorze, Z tym się, panie redaktorze, nie zgadzam, że dzięki Pawłowi Kukizowi wprowadziliśmy posłów PSL-u do Sejmu, bo jak pan widzi, tych posłów PSL-u jest...
Dobrze, ale będziecie mieli 6 posłów.
To nie jest
panie
tak.
Pośle, ja patrzę...
Jeszcze raz zalecam osobom związanym z Pawłem Kukizem, żeby trochę jednak zważali na język, który... używają.
To ja w takim razie będę mówić teraz czystą dyplomacją, tym, co jest zapisane. Kiedy ogłaszaliście powstanie Koalicji Polskiej, tak naprawdę umówiliście, że jesteście różnymi środowiskami, nigdy nie będziecie jednorodną formacją, ale umawiacie się na głosowania w przypadku 3 pakietów. Obywatelskiego, gospodarczego i antykorupcyjnego. Nie było tam ani słowa na temat tego, w jaki sposób Polska funkcjonuje w Unii Europejskiej, jakie ma relacje z Unią Europejską. To miała być kwestia autonomiczna. Więc tak naprawdę złamaliście te zasady.
Panie redaktorze, nigdzie nie umawialiśmy się, że kwestia podejścia do Unii Europejskiej jest autonomiczną. Oczywiście co innego są oceny funkcjonowania Unii Europejskiej, też pewien krytycyzm. Natomiast za sprawą dzisiaj polskiego rządu, za sprawą premiera Morawieckiego, który w kilka miesięcy dramatycznie zmienił swój pogląd do tego, co sam wynegocjował, dzisiaj staje przed nami kwestia fundamentalna.
No to sama Unia zmieniła.
Nie, panie redaktorze, z tym się nie zgodzę. Dzisiaj stajemy przed kwestią fundamentalną, to znaczy, czy Polska ma być dalej w Unii Europejskiej, ma być liczącym się krajem, czy mamy pozwolić, aby Viktor Orban nas ciągnął na dno i gdzieś tam odpychał Władimira Putina, z którym coraz częściej...
To ja Pawłem Kukizem w takim razie będę tutaj się posiłkował. Żeby Polska była silna w Unii Europejskiej, to jest cytat, musi być traktowana w sposób niezagrażający jej pozycji.
Jeszcze jedno zdanie cytatu.
Wiązanie budżetu z praworządnością, której wykładnia nie jest doprecyzowana, bo panie pośle, nie jest doprecyzowana, jest właśnie zagrożeniem tej silnej pozycji Polski. I to jest koniec cytatu.
Panie redaktorze, ja myślę, że bezprzedmiotowym jest polemizowanie z cytatami Pawła Kukiza w sprawie Unii Europejskiej. Paweł Kukiz jest od 5 lat w polityce. On nie wprowadzał Polski do Unii Europejskiej w przeciwieństwie do polityków PSL-u. Przypomnę, Waldemar Pawlak w 1994 roku składa wniosek o członkostwo Polski.
Tylko ta Unia się trochę pozmieniała, panie pośle.
W 2003 roku, ale ja proszę pozwolić, bo zmierzam do jakiejś istotnej też refleksji. Jarosław Kalinowski trzeci rok negocjuje warunki wejścia Polski, polskich obszarów wiejskich, polskich wsi, polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej. Dalej nasi samorządowcy Polskiego Stronnictwa Ludowego tak faktycznie wprowadzają Unię Europejską.
Ale nie musimy od Adama i Ewy. Mówmy teraz mniejszości.
Nie. I panie redaktorze, do czego zmierzam. I my, politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, różnimy się tym od Pawła Kukiza, od Zbigniewa Ziobry i innych fundamentalistów i radykałów dzisiaj, którzy chcą Polskę z Unii wyprowadzić, że wiemy, na czym to polega. Myśmy realnie, rzeczywiście przekonali się i pokazali też Polakom w mniejszych, większych środowiskach, czymże jest Unia. Czy pan redaktor wie, że Polska eksportowała w 2003 roku, jeśli chodzi o rynek rolno-spożywczy, tylko za 3 miliardy?
Ale nikt nie kwestionuje możliwości, jakie się otworzyły przed Polakami.
Proszę zobaczyć rynek zbytu.
Ale co innego suwerenność, a co innego sprawy dotyczące korzyści ekonomicznych?
Jeśli chodzi o suwerenność, panie redaktorze, bardzo dobry aspekt tej dyskusji. Proszę sobie zobaczyć. Problem praworządności pojawia się w prawie Unii Europejskiej już w 1986 roku. Już wówczas kraje Unii Europejskiej na to zwracają uwagę.
Szkoda tylko, że nie ma tego w traktatach.
Nie ma w traktatach
na ten temat ani zdania.
No to proszę tak mi udowodnić. W traktacie z Nicei pan ma również nacisk na praworządność.
Co to znaczy nacisk, panie pośle? Bo...
Potem mamy traktat z Lizbony, pod którym podpisuje się świętej pamięci prezydent Lech
Kaczyński. Tam nie ma nic o wiązaniu wypłaty funduszy.
Zobowiązanie kraju, proszę powiedzieć i dać mi to wytłumaczyć. Tam mamy również zobowiązanie krajów członkowskich do szanowania praworządności.
No to dlaczego na przykład Bułgaria nie jest stawiana pod... Panie pośle, dlaczego Bułgaria na przykład nie jest stawiana pod pręgierzem, gdzie szaleje korupcja polityczna na skalę niespotykaną, a wybiórcza akurat wybiera się kraje takie, które w tym momencie są.
Ale proszę, panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że Bułgaria przeciwko temu mechanizmowi nie protestuje, czyli jakoś zależy na tym, żeby standardy podnosić. Natomiast te traktaty, panie redaktorze, jasno mówią o tym, że kraje członkowskie są zobligowane szanować praworządność. I tak jak w Polsce na podstawie ustaw wydaje
tylko,
się rozporządzenia.
Proszę zwrócić uwagę,
ile w Polsce mamy na podstawie konstytucji wydanych ustaw, które różne obszary regulują. I tak samo Unia Europejska na podstawie rozporządzeń reguluje wiele.
To ja zapytam o ten wpis do konstytucji.
Na pewnym stopniu ogólności.
Panie pośle, chcecie wpisania do konstytucji trwałego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. A czy to nie jest za ryzykowny ruch? Dlatego, że Unia ewoluuje. Proszę zresztą to powiedzieć Brytyjczykom. Co prawda, oni nie mają konstytucji, jak pewnie pan wie jako prawnik. Natomiast Unia się zmienia. A co na przykład, jeżeli za rok, dwa ktoś w Brukseli stwierdzi, że praworządność to jest na przykład honorowanie małżeństw osób tej samej płci z prawem do adopcji dzieci. I wtedy na przykład będziemy pozbawiani funduszy unijnych z tego tytułu. Co w tym momencie zrobić, jeżeli będziemy mieli takie trwałe członkostwo wpisane do konstytucji?
Panie redaktorze, na to pytanie odpowiedziała panu jedna z komisarzy Unii Europejskiej. Kwestie światopoglądowe nigdy nie były, nie są i nie będą obszarem uregulowań
już
europejskich.
Nie są. Parlament Europejski próbuje poprzez rezolucję już...
A czym są rezolucje, panie redaktorze? Czym są rezolucje? To są takie uchwały polskiego Sejmu, a więc możliwość wypowiedzenia się przez demokratycznie...
rekomendacje do prowadzenia polityki przez Komisję Europejską.
Ale, panie redaktorze, bardzo proszę, żeby chociaż na jedno pytanie móc spokojnie odpowiedzieć.
My rozmawiamy zawsze spokojnie.
Rezolucje, panie redaktorze, Parlamentu Europejskiego... To są niewiążące opinie wydane przez demokratyczny organ, bo co by nie powiedzieć, Parlament Europejski pochodzi z demokratycznego wyboru Polaków, Niemców, Francuzów i wielu innych krajów, mieszkańców 27 państw. To są niewiążące opinie, więc tym bym się nie przerażał. Natomiast jedno zdanie, panie redaktorze. Nikt nie podważy tego, że dzięki Unii Europejskiej, dzięki wspólnotom na tym kontynencie od ponad 70 lat nie doszło do żadnego zbrojnego konfliktu.
Jest Nikt Europa, tego nie podważy, zgadzam się z panem.
Jest Europa ostoją spokoju. Tak. Uszanujmy to dzisiaj ja Solidarnej Polsce, politykom Zjednoczonej Prawicy. Polecam tą refleksję.
Też
to
Brytyjczykom,
ważne.
Tak?
To jest ważne dla naszych babci, dziadków, którzy pamiętają, kiedy Europa
to
nie
dlaczego
była
Brytyjczycy wyszli z Unii Europejskiej w takim razie?
Bo tam pojawiło się, panie redaktorze, paru takich polityków, jak dzisiaj w Zjednoczonej Prawicy, które zaczęli z Unii Europejskiej robić element brudnej...
I ci głupi Brytyjczycy po prostu dali się...
kłamliwej
tak...
polityki... kłamliwej polityki krajowej, no i tak sobie naważyli tego piwa. Dzisiaj warto przestrzec niektórych polityków właśnie tej radykalnej prawicy czy Zjednoczonej Prawicy, aby nie iść tą drogą.
Ja nie słyszałem tam głosów, które nawołują do wyjścia z Unii Europejskiej.
No ja
wczoraj...
słyszałem, panie redaktorze, to proszę sobie przeanalizować wypowiedzi pana Janusza Kowalskiego.
Wczoraj europoseł...
pana Zbigniewa Ziobro, no przecież on już wprost
ja
mówi,
mogę króciutkie
że
pytanie zadać
Unii Europejskiej
tylko.
Sobie poradzimy.
No to jest pojedynczy, odosobniony głos. Większość, się wszystkie głosy prominentne w obozie rządzącym są za Unią. Zdzisław Krasnodębski mówi, że nikt nie chce wychodzić z Unii. Wczoraj z nim rozmawiałem i on powiedział, my tak naprawdę chcemy próbować zmienić Unię, żeby była bardziej demokratyczna, a mniej dyktatorska. Może o to tak naprawdę w tym chodzi. To już ostatnie pytanie dotyczące Unii.
Panie redaktorze, tak, słuchając polityków Zjednoczonej Prawicy, oczywiście tam się pojawia zdanie, że my nie chcemy wyjść z Unii Europejskiej. Ale jednocześnie Unia jest zła w tym obszarze, więc ja już właściwie dzisiaj nie spotkałem się z jakimś pozytywną opinią co do jakichkolwiek obszaru czy wartości wynikających z Unii Europejskiej.
Bo nie można może do Unii podchodzić na kolanach, tylko pragmatycznie. Nie od razu wpisywać do konstytucji, tylko patrzeć na to, jak wygląda rzeczywistość.
Nie,
po prostu negocjować twardo.
To nie jest podejście pragmatyczne, panie redaktorze. Jeśli się coś wynegocjowało, mówię tu o panu premierze Morawieckim i to było najlepsze. Tu pan prezes Kaczyński chwalił, Zjednoczona Prawica chwaliła.
Dopóki budżet był tylko
budżet
budżetem.
I warunki, panie redaktorze, i warunki również chwalili, a teraz już jest to wszystko niedobre. Premier Morawiecki zobowiązuje się tam z premierem Orbanem do jakichś wzajemnych blokowań wszelkiego typu.
Ale nie mają powodów? Naprawdę? Uważa pan, że nie mają powodów?
To jest straszne. To są kolejne kroki, które przeczą temu zdaniu, że Polska chce być w Unii Europejskiej.
No, zobaczymy, jak w takim razie te najbliższe dni się rozstrzygną, dlatego że jeszcze jedną szansę ma Angela Merkel tak naprawdę na to, żeby doprowadzić do uregulowania tej sytuacji. O tym pewnie będziemy rozmawiali już w zupełnie innych uwarunkowaniach. Dziś to wszystko. Poseł Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Miało być o Kukizie, bardziej było o ludowcach, no ale tego się też spodziewałem. Dobrego dnia życzę w takim razie.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Kłaniam się.
Kluczowy temat.